Nie tyle black and white, co szaro i mgliście ma być w najbliższych godzinach niemal w całej Polsce. Ta mgła ma być gęsta. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już alerty pierwszego stopnia. No i dotyczą one zwłaszcza pasa od Wrocławia przez Poznań do Kołobrzegu, a także rejonu Lublina, Siedlec i Białegostoku. O tym, jak kierować samochodem we mgle, porozmawiam teraz z moim gościem, który jest Marek Konkolewski, pełniący obowiązki zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego i ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dobrze gracie, naprawdę dobrze gracie. Stare, dobre kombi z Gdańska, jest okej.
Okay. Dziękuję bardzo. Ale wróćmy do mgły. No tak, wydaje się, że pytanie jest retoryczne, no bo co, jak prowadzić we mgle? Wolniej, tak żeby coś było widać. Jeszcze włączyć światło przeciwmgielne, zwłaszcza z tyłu. Ale prosimy pana jako eksperta o taką listę przykazań, mglistych przykazań dla kierowców.
Mgliście powiem. Powiem panu w ten sposób. No, zaczął pan od informacji o alertach, o komunikatach dotyczących załamania pogody, ograniczonej widoczności, która będzie spowodowana bardzo gęstą mgłą. A więc te komunikaty, te alerty należy brać sobie do serca. Jeżeli ktoś wybiera się w trasę w tak trudnych, ekstremalnych warunkach, to te prognozy pogody no, muszą być wpisane w pewne ryzyko. Lepiej ten samochód zostawić w domu, opóźnić wyjazd, bądź też korzystać z tras alternatywnych. A więc mówiąc zwykłym, prostym językiem, te komunikaty pogody, te ostrzeżenia, alerty są podawane po to, ażeby ostrzec o potencjalnym niebezpieczeństwie. Jeżeli ktoś nie lubi jeździć we mgle, boi się tak trudnych warunków atmosferycznych, lepiej niech zostawi samochód w garażu.
No tak, są tacy, co lubią pewnie jeździć we mgle, tylko pytanie, czy inni użytkownicy drogi lubią, jak ci, którzy lubią mgłę, są razem z nimi na trasie.
A pan lubi? A pan lubi?
Jest mi to dość obojętne, szczerze mówiąc.
A ja nie lubię. Nie lubię, dlatego że jak jadę w nocy we mgle, w gęstej mgle, to po pierwsze, nie można korzystać ze świateł drogowych, zwanych potocznie długimi, bo widzi się zdecydowanie gorzej, zdecydowanie gorzej, a więc wtedy zostają nam światła mijania. Ja tutaj zachęcam do analizy, przestudiowania artykułu 30 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi wyraźnie, że kierujący pojazdem, który porusza się w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, które są spowodowane mgłą bądź też opadami atmosferycznymi w postaci deszczu, śniegu, gradu, bądź też innymi przyczynami, nie wiem, zadymienie, ma prawny obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. No, szczególna ostrożność to nie jest regułka, którą bezmyślnie mamy cytować na pamięć, tylko zmniejszamy prędkość, trzymamy obie rączki na kierownicy, zwiększamy odstęp od pojazdu poprzedzającego co najmniej 2,5 sekundy od pojazdu poprzedzającego, włączamy światła mijania, włączamy światła przeciwmgłowe, a jeżeli widoczność jest ograniczona do co najmniej minimum 50 metrów, 50, 40, 30, 20, włączamy tylne światła przeciwmgłowe. A więc doceńmy groźnego rywala, jakim jest aura, i nie przeceniamy własnych umiejętności.
Ja oczywiście, no mówiąc, że jest mi to dość obojętne, no nie dodałem, że dostosowuję zawsze prędkość do warunków z takim pewnym jeszcze dodatkiem, z taką rezerwą, tak żebym się czuł naprawdę pewnie. No a do tego jeszcze wytężam wzrok, ile potrafię i na ile wzrok mi jeszcze pozwala oczywiście. A proszę powiedzieć, czym się różni jazda samochodem?
Jeszcze, przepraszam, bo pan poruszył bardzo ważny wątek. Bo wie pan, zdaniem psychologów, którzy zajmują się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, spora grupa kierowców bardziej na okres jesienno-zimowy przygotowuje własne auta niż sam siebie. A więc my kupujemy dobrej klasy, drogie, rozreklamowane opony zimowe, wielosezonowe, i brawo, brawo na stojąco. Kupujemy płyny do spryskiwacza, jakieś szczotki, zmiotki, odmrażacze i tak dalej. To jest naprawdę bardzo ważna sprawa, ale przede wszystkim, proszę pana, trzeba zmienić swój styl jazdy, tak? A więc to, co uchodziło panu na suchym asfalcie, na suchej, szorstkiej asfaltowej nawierzchni, to ścinanie zakrętów, to gwałtowne hamowanie, zmienianie biegów na skróty bez wyrównania obrotów, tak, jazda z nadmierną prędkością, często na zderzaku, może doprowadzić do poślizgu, a wyprowadzenie auta z poślizgu to już jest paraliż, to jest odruch, naciskamy na pedał hamulca i albo drzewo, albo rów, albo czołówka, albo po prostu jemy się strachu i nam się uda, bo trzeba trenować. Trenować, jeszcze raz trenować przez lata, ażeby ten samochód z powodzeniem z tego poślizgu wyprowadzić. A więc lepszym kierowcą jest ten, który do tego poślizgu nie doprowadza i wykonując wszelkie manewry o zasadę płynności, delikatności, niż ten, któremu cudem uda się ten samochód z poślizgu wyprowadzić. I jeszcze jedna rzecz, proszę pana. Bardzo fajnie pan powiedział o tym, że wytęża pan wzrok. Czy pan wie, że 70-letnia osoba potrzebuje 2-3-krotnie więcej światła, ażeby widzieć tak samo jak 18-latek?
No tak, czyli to jeszcze mi do tego daleko, ale już doświadczam, że jest coraz gorzej, tak.
Ja też, możemy sobie podać rękę, wie pan, naprawdę, bywało lepiej. Ale proszę pana, jeżeli jadę samochodem w nocy, jeżeli dopadła mnie mgła, a mamy już do czynienia z warunkami późnej jesieni, już mamy choinki, mamy już grudzień, proszę pana. Są śliskie, zawilgocone, służby drogowe sypią sól z piaskiem, tak? To proszę pana, bardzo często te szkła reflektorów, bardzo często ta przednia szyba, tylna szyba ulega zabrudzeniu. A więc po co wytężać tak wzrok, jeżeli ta szyba jest brudna, jeżeli krosze reflektorów są zabrudzone, co jakiś czas trzeba dokonać kosmetyki auta, więc podjeżdżam na stację paliw, biorę tą szczotkę, korzystam z tego kubła z wodą, z płynem, który służy do kosmetyki auta i przecieram klosze reflektorów, lusterka, tylną szybę, przede wszystkim przednią szybę, żeby lepiej widzieć, bo jeżeli ta szyba jest po prostu zabrudzona, oszroniona, to tym bardziej pogarszam swoją widoczność na drodze. Do tego dochodzi mgła, no i zdarzenie murowane.
To, że pan mówi o tym, że młode oczy dużo lepiej widzą drogę, to oczywiście nie znaczy, zaznaczmy, podkreślmy, że ci młodzi mogą przez mgłę pędzić, jakby jej nie było, prawda?
Ale to jest, wie pan, co to jest rosyjska ruletka, to jest gadywanka, no jak tak można? Wie pan, jak jedziemy z prędkością 140 km na godzinę, to samochód w ciągu jednej sekundy pokonuje odległość aż 39 metrów. Jeżeli widzę przed sobą na odległość 30-40 metrów w gęstej mgle, 30 metrów, i gnam te 120-140 na godzinę, to tak naprawdę zanim zauważę w ostatnim momencie jakąś przeszkodę, czas reakcji równa się średnio 1 sekunda, to z impetem, z tą prędkością 120-130 km uderzę w inny samochód. A więc to jest rosyjska ruletka, to jest igranie z losem. A jeszcze, proszę pana, i tutaj myślę, że przyzna mi pan rację, jeżeli na drodze we mgle widzę zombie, którzy jeżdżą na światłach do jazdy dziennej, niestety są tacy, to nie żart, jak śpiewa Lady Punk, są tacy kierowcy, którzy jeżdżą z włączonymi światłami do jazdy dziennej, światła pozycyjne tylne są niewłączone, proszę pana, to jest skrajna nieodpowiedzialność. A więc z jednej strony mamy system, który nas wyręcza zapominalskich, ale ten system nie zastąpi rozumu wyobraźni. A więc proszę pana, włączamy światła mijania, światła przeciwgłowe. W żadnym wypadku we mgle nie można jeździć na światłach do jazdy dziennej. Jest to igranie z losem, jest to poważne wykroczenie, jest to bezmyślne, pozbawione wyobraźni zachowanie.
Ja się w ogóle z panem zgadzam. Pan jest w końcu ekspertem i do tych rad trzeba się stosować. Co więcej, zgadzam się również z tą obserwacją, no, że jest dość sporo, zadziwiająco powiedziałbym, sporo amatorów tej rosyjskiej ruletki na naszych drogach. No i można ich zaobserwować wciąż, choćby kiedy panuje właśnie mgła. Na koniec jeszcze, jak się zachować, kiedy niestety już dojdzie do kolizji tutaj, czy do wypadku drogowego we mgle, i tutaj wracamy do tej kwestii, o której pan wspomniał, braku włączonych tych tylnych, dodatkowych świateł, co sprawia, że czasem taki samochód, który jedzie wolniej, pojawia się nagle niczym prawie ściana. No właśnie, i jak się zachować, kiedy dojdzie do takiego wypadku? No bo to ryzyko jest wtedy bardzo podwyższone. W mieście i na trasie szybkiego ruchu. Co zrobić?
Proszę zobaczyć, że najczęściej mówimy o efekcie domina. Kilkadziesiąt samochodów, tak? A więc role są podzielone. Wysiadamy z samochodu, jeden wzywa 112, jeden udziela pomocy przedlekarskiej, jeden ustawia trójkąt ostrzegawczy. A więc im więcej osób sprawnych, trzeźwych, im więcej osób odpowiedzialnych, które potrafią udzielić pierwszej pomocy i potrafią zapanować nad nerwami, tym lepiej. Wszystkie ręce na pokład, pomagamy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Dzwonimy pod 112, pod 19, 111, a więc wszyscy praktycznie zaczynamy działać. Reszta wysiada z samochodów, przechodzi przez bariery energochłonne i czeka na przyjazd służb. W żadnym wypadku nie można siedzieć, czekać w samochodzie, dlatego że można narazić się na strzał kolejnych samochodów nadjeżdżających. I jeszcze jedno takie ostrzeżenie. Proszę pana, ja wiem, że my żyjemy w świecie, gdzie te media społecznościowe, te portale biją rekordy popularności, tak? Gdzie nagrywamy wszystko i wszystkich, że ten telefon komórkowy, ten smartfon w rękach czyni cuda. Jeżeli jadę nitką przeciwną i widzę jakiś karambol, to gwałtownie nie hamuję, nie zwalniam tylko po to, żeby nagrać jakieś sceny grozy, żeby to puścić w wirtualnej przestrzeni, w necie, żeby biło to rekordy, kolejne rekordy odsłon. Tylko proszę pana, jedziemy płynnie, jedziemy dalej, gwałtownie zwalniamy, bo możemy doprowadzić do kolejnego dzwonu na przeciwnej nitce. Chyba, i tu mówię z pełną odpowiedzialnością, że doszło dopiero co do zdarzenia, nie ma jeszcze służb ratowniczych i możemy na drugiej nitce, na drugiej jezdni się zatrzymać w miejscu bezpiecznym, wszystkie ręce na pokład, jak powiedziałem, i wtedy możemy przyjść i także udzielać pomocy, jeżeli potrafimy. Dzwonimy także pod numer 112. Ale nagrywanie takich scen grozy, takich zdarzeń tylko po to, żeby podzielić się z tym zdarzeniem w necie, jest złym pomysłem, bo sami stwarzamy przez to kolejne realne zagrożenie i może dojść do kolejnego wypadku drogowego. A więc reasumując, kończąc ten mój monolog, jeżeli ktoś panicznie boi się jeździć w trudnych warunkach atmosferycznych, zimą, we mgle, lepiej niech zostawi samochód w domu. Takie osoby przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, postępując w ten sposób i to nie jest powód na to, żeby się z tych osób śmiać, bo te osoby walnie dokładają świadomie swoją malutką cegiełkę na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a jeżeli już jedziesz, to doceń groźnego rywala, jakim jest aura i zapamiętaj jedną rzecz. Samochód bez przyczyny nie wpada w poślizg. Najczęściej do tego poślizg doprowadza człowiek, a służby drogowe w Polsce, w Europie, na świecie są odpowiedzialne tylko za to, ażeby główne ciągi komunikacyjne były przejezdne. W Polsce, w Europie, na świecie nie ma takiej sytuacji, żeby w grudniu, w styczniu, w lutym wszystkie jezdnie w Polsce, w Europie były suche, szorstkie, bo to jest marzenie ściętej głowy.
Zauważał i radził pełniący obowiązki zastępcy głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski. Dziękujemy za rady i za pochwałę.
Dziękuję
dla naszej muzyki.
Wszystkim